czterech księgi mądrości. Noc wyzwolenia oznajmioną wcześniej naszym ojcom, by nabrali otuchy, jedząc niechybnie, jakim przysięgą zamierzyli. I lud Twój wyczekiwał ocalenia sprawiedliwych, a zatraty wrogów. Czym bowiem pokarałeś przeciwników, tym uwielbiłeś nas, powołanych. Pobożni synowie dobrych składali w ukryciu ofiary i ustanowili zgodnie boskie prawo, że te same dobra niebezpieczeństwa święci podejmą jednakowo. Już zaczynali śpiewać hymny przodków.
Czytaliśmy fragment z Księgi Mądrości. Autor żył w II wieku przed Chrystusem w Egipcie i był świadkiem ogromnego bałwochwalstwa, chciałby się powiedzieć dla nas niedorzecznego. Ale oni byli tak zafascynowani aktem stwórczym Boga, zwierzętami itd., że oddawano tym stworzeniom kult boski. Oczywiście, że nam dzisiaj nie grozi ten typ bałwochwalstwa. Natomiast, żebyśmy to za bóstwo uważali, natomiast świat dzisiejszy ma inny typ bałwochwalstwa, że te wartości wystarczają nam i zajmują w naszym życiu czas i miejsce należne Bogu. Więc wcale nie jesteśmy lepsi i wcale nie oznacza, że ta Księga Mądrości nie dotyczy rodziny ludzkiej dzisiaj. Bóg niepotrzebny, Chrystus swoim dziełem niepotrzebny, ponieważ inne wartości, w innych wartościach człowiek szuka tożsamości, spełnienia. I dlatego Pan Bóg te wartości zaczyna zabierać i będzie zabierać i powie, Twoje wnętrze jest stworzone dla mnie. Można by powiedzieć o tym autorze Księgi Mądrości. Prawdopodobnie on też jest autorem Księgi Syracydesa, że to jest taki w II wieku przed Chrystusem biblista, który podsumował wszystkie księgi natchnione historii Izraela, która się wcześniej działa, poczynając od Abrahama, a szczególnie poczynając od Mojżesza. Podsumował. I wielbi Boga za pierwszy przełom w historii rodziny ludzkiej w pojmowaniu Boga, wyjście z Egiptu. Tam Bóg przy tym wyjściu z Egiptu już objawił, jak my będziemy zbawiani w czasach Jezusa Chrystusa. Że nie dotkną śmiercią ani faraona grzesznika, który siebie ubóstwią, ani Egipcjan, którzy nie pracowali fizycznie, bo to się nie godziło, byli panami, ale mieli za to niewolników łącznie z narodem wybranym. I Bóg poprzez plagi pozabierał im to, co czcili, co wchodziło w miejsce Boga. Ale w tę noc, o której mówi ten fragment, noc wyzwolenia, Bóg dotknął nie grzesznika, tylko najbardziej niewinnej istoty wśród Egipcjan, pierworodne dzieci, pierworodnych synów. Pierworodne w świecie ludzi i zwierząt, niewinni, wzięli na siebie grzech. Faraon stracił jedynego dziedzica, który po nim miał objąć władzę. Pustka powstała. A gdy chodzi o naród wybrany, to grzechy mieli złożyć na niewinnego baranka. To znaczy, że też byli grzesznikami. Wcale nie byli lepsi od Egipcjan. Wcale nie byli lepsi. Wszystko jest zapowiedzią, jak kiedyś będzie Jezus uwalniał rodzinę ludzką, poczynając od Izraela, z Egiptu duchowego. Egipt jest symbolem, co się dzieje z człowiekiem, kiedy umrze w nim Bóg, kiedy nie ma we wnętrzu człowieka Boga. Mieć władza niewolników, sławę, władzę, bogactwo, panować nad innymi. Każdy z nas jest cichym, małym faraonem. Nieraz może być na terenie rodziny, jeżeli w nim nie zamieszka miłość skrzydła. Nie ta pokorna miłość baranka, symbol Egiptu i wyprowadzenia z Egiptu. Wyprowadzając z Egiptu przykreślił bogów Egiptu, są nicością. Tutaj przyszedł uciekinier dawny Mojżesz, tajemnicy Bóg z nim i pokonał Egipt. I jednak to potomstwo Abrahama wyszło na pustynię. To jest pewien model, który będzie stosowany w czasach pełni zbawienia Jezusa Chrystusa, że Jezus w Ewangelii Łukasza pokazany, że jest, idzie z uporem do Jerozolimy, żeby być barankiem Bożym. Żeby on jedynie inny wziął na siebie grzech świata. Ale teraz przychodzi, jesteśmy z nimi na progu epoki Ducha Świętego. Ten sam model będzie zastosowany. Ten sam model. I o tym mówi Apokalipsa, 3 rozdział. Że Bóg już teraz w naszych czasach przygotowuje epokę Ducha Świętego. I może się spotkali takie wypowiedzi, że nasze czasy to są czasy większego męczeństwa niż pierwsze wieki chrześcijaństwa. Większego. Ilu wierzących zginęło na terenie dawnego Związku Radzieckiego? To nie mamy pojęcia. Łącznie z naszymi męczennikami Katynia. Dlatego upolitycznianie Katynia jest nieporozumienie. Oni sobie tego nie życzą. To, co my teraz robimy znowu z tym, którzy zginęli, to jest nieporozumienie. To jest pseudochrześcijaństwo. Powinni pytać Maryi, a czego ty sobie życzysz? Zbawiłem się dzięki tej katastrofie. Zostałem wyprowadzony z Egiptu, głupoty politycznej, że tu teraz, władza, tu. O, bo ja zastąpię Boga prawdziwego króla. Jestem taki genialny. A Bóg mi pomoże. Bóg na usługach człowieka. Męczeństwo, te niewinne, wierzące osoby w naszych czasach, u progu epoki Ducha Świętego, ginęły z powodu Hitlera, z powodu Stalina, wielkich bogochwalców, wielkich faraonów naszych czasów. I będą ginąć Holokaust, też tajemnica Baranka Bożego. I w naszych czasach Bóg będzie wyprowadzał rodzinę ludzką z bogochwalstwa. Czyli z wartości, które weszły w miejsce Boga Stwórcy, w miejsce Jezusa Chrystusa, daru Ducha Świętego. I mówię to wszystko po to, żeby powiedzieć, że ten biblista z drugiego wieku przed Chrystusem, żyjący w Egipcie, dzisiaj, gdybyśmy go czytali, miałby nam dużo do powiedzenia, gdybyśmy go właściwie czytali. I tam on daje jaskółki tego, co będzie w czasach Jezusa, ale też już w naszych czasach.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Sprawiedliwi, radośnie wołajcie na cześć Pana. Prawym przystoi pieśń chwały. Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem. Naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Oczy Pana zwrócone na bogobojny, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie.
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. Bracia, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dla niej to przodkowie trzymali świadectwo. Przez wiarę ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej, jako ziemi obcej. Pod namiotami mieszkają z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. Oczekiwał bowiem miasta zbudowanego na silnych fundamentach, którego architektem i budowniczym jest sam Bóg. Przez wiarę także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary tego, który udzielił obietnicy. Przetoż człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne, jak gwiazdy niebieskie, jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim. Gdzieże pomarli oni wszyscy, nie osiągnąwszy tego, co im przyrzeczono, lecz patrzyli na to z daleka i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, pokazują, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dąża. To jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imię ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. Przez wiarę Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka i to jedynego syna składał na ofiarę. On, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo. Pomyślał bowiem, iż Bóg mocem wskrzesić także umarłych i dlatego odzyskał go jako podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.
Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Co autor do Hebrajczyków ma na myśli, wypowiadając te słowa? Poręką. Chcę powiedzieć to, że to wszystko, co się działo w Starym Testamencie, co Bóg zainicjował, trzeba traktować jako argument. Skoro zaczął, to na pewno dokończy dzieło zbawienia. A to wszystko, co jest opisane w Starym Testamencie, to są modele, mapy dla nas, które mamy trzymać w ręku. Nie otrzymać w ręku najpierw Izrael, żeby rozpoznać największy dar Boga, który przyszedł do ludzi, żeby odsłonić prawdziwego faraona, demona, i żeby dać innego ducha we wnętrze człowieka. Poręką. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy. Jeżeli już, to jeszcze. Jeżeli już coś zrobił, to jest argument, że dokończy dzieła. Skoro Bóg rozpoczął, to Bóg dokończy. I na tym polega wartość Starego Testamentu. Ksiąg Starego Testamentu. Że to są mapy, to są modele, byśmy nie pobłądzili. Izrael czcił Boga Jahwe w czasach Jezusa Chrystusa w świątyni, ale nie mając ksiąg, lekceważąc księgi, odrzucił to, na co czekał. I dlatego też, jeżeli my w Kościele nie trzymamy tych map w ręku, nie znamy Pisma Świętego, a nie znamy, to jest niebezpieczeństwo, że też błądzimy i pobłądzimy w przyjęciu epoki Ducha Świętego. Dlatego też przygotowanie, które czynił na czas Jezusa Chrystusa Jan Chrzciciel, polegało na tym, że prowadził szkołę biblijną. Było święto przemienienia. I Bóg Ojciec dawał argument biblijny do ręki apostołom. Patrzcie Biblią na to wszystko. Ważne jest, żeby wrócić, chcąc czcić Boga, służyć Bogu, wrócić do źródła. Co niniejszym próbuje czynić.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami.
I z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie bój się, krzutko mała, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie almużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie, a wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, który z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołaca. Szczęśliwi obie słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiada wam, przepasze się, każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej straży, czy o trzeciej straży przyjdzie szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Ta dzisiejsza Ewangelia ma w lekcjonarzu wersję długą i krótką. Wersja długa uwzględnia również słowo Jezusa Chrystusa dotycząca kapłanów, duszpasterzy. No ale ponieważ tak się składa, że nie jesteście kapłanami, pasterzami, w związku z tym przeczytałem wersję krótszą, dotyczącą nas wszystkich. Kłopot polega na tym, że my patrzymy teraz, co tutaj Jezus mówi, a Jezus chciałby, żebyśmy zobaczyli ten fragment na tle całości Ewangelii Łukasza i jego misji. Ja przynajmniej powiem tyle, oczywiście bywalcy to już wielokrotnie słyszeli, powiem tyle, że Ewangelia Łukasza ma dwie części. Jedna mówi o spełnieniu obietnicy z raju dotyczącą niewiasty, która pokona demona i urodzi potomstwo. I druga część Ewangelii Łukasza, poczynając od chrztu, mówi właśnie o potomstwie Maryi, które idzie i depcze głowę węża w Izraelu, odsłania demona. I oczywiście ten wąż ugryzie w pięty Jezusa Chrystusa, zatruty jadem umrze, ale miłość Boża nigdy nie umiera, w związku z tym On da nam sam zmartwychwstanie i na tych, którzy Mu powierzyli życie, w nich się obecni, dając swego Ducha, Ducha Świętego. To są dzieje apostolskie. Bo dzieje apostolskie są integralną częścią Ewangelii Łukasza. Ta druga część Ewangelii Łukasza jest tak zbudowana, że Jezus ogłasza program najpierw. Później bierze pod Cezareę Filipową i koryguje apostołom, że taki Mesjasz, na jakiego wy czekacie, z którym idziecie w swoim sercu, takiego Mesjasza nie będzie. Bóg nie obiecał tego Mesjasza. O tym tak się składa, że według Ewangelii Mateusza mówiliśmy nie tak dawno. No i Piotr otrzymał, gdy protestował, otrzymał epitet: odejdź ode mnie, szatan. Szatan bardzo chciałby zbawić ten świat, ten, który człowiek bałwochwalczą miłością pokochał. Jezus mówi: nie, wasze wnętrze są stworzone dla nieba i dopiero niebo sprawi, że powiecie: to jest to, o co mi chodziło całe życie. A tutaj byłem zachłanny, tak jak zresztą każdy człowiek, który jest bardzo głodny, to sięga po wszystko, żeby zaspokoić głód. Ale w gruncie rzeczy wasze wnętrza łakną tego, który te wnętrza stworzył dla siebie, stwarzając się na obraz i podobieństwo swoje. Więc Jezus skorygował pojęcie Mesjasza i potwierdził słuszność tego na górze przemienienia. I w Ewangelii Łukasza przychodzi taki moment, że Jezus w tym momencie rozpoczyna podróż do Jerozolimy. I aż 7 razy w Ewangelii jest powiedziane: Jezus kontynuuje drogę do Jerozolimy. Dlatego też Ewangelia Łukasza jest i chrześcijaństwo zostało nazwane drogą. Dzisiaj jest pewien nurt, który Matka Najświętsza wskrzesiła w czasie Soboru Watykańskiego, który się nazywa drogą. Jaki to jest nurt?
Nauka
Trumena, tak. Droga. Chrześcijaństwo jest drogą, jest pewnym procesem. Chrześcijanie o sobie mówili i nie pytali, ile lat jesteś chrześcijaninem, ile lat jesteś na drodze. My jesteśmy na drodze, w drodze. Czy chcemy, czy nie chcemy, jesteśmy w drodze i się zbliżamy, albo się oddalamy. Jesteśmy w drodze. Cechą drogi jest to, że ludzie w drodze się śpieszą. Zawsze chcieliby jak najszybciej. Kierowca jak najszybciej dojechać. W związku z tym kombinuje, jak tu przekraczać przepisy drogowe co do szybkości, nie ponosząc konsekwencji. Mamy Tour de Pologne. Wszyscy się śpieszymy. W drodze. I Jezus też w Ewangelii Łukasza śpieszy się. Oczywiście śpieszy się w sposób mądry. bardzo pragnie coś w Jerozolimie zrobić. I o tym mówi Księga Proroka Izajasza w rozdziale 25 od wiersza 6. Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów, nie tylko dla Izraela. I to jest cecha Ewangelii Łukasza, jedynego z ewangelistów, który jest poganinem, Grekiem, reprezentuje narody pogańskie. Że Jezus jest dla wszystkich ludów. Tam na tej górze, oczywiście na górze Golgoty, przygotuje ucztę miłosierdzia, przebaczenia, nowego życia. Ucztę z obfitego mięsa, ucztę z wybornych win, z najbardziej pożywnego mięsa, z najwyborniejszych win. I te słowa. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów. Ta zasłona to jest grzech pierworodny. Grzech pierworodny sprawił, że duch ciemności wszedł we wnętrze ludzkie. No, Bóg jest, ale Bóg jest daleko, gdzieś tam, w kosmosie. No to wiesz, to pomyśl o sobie, tutaj masz możliwości, jesteś krzepki, możesz innym tutaj narzucić swoją wolę, możesz się bogacić. Zasłona. Bóg, jeżeli jest, no to nie bardzo wiadomo. No podobno gdzieś w niebie zasłona. Jesteś sam. Pomyśl o sobie. Pomyśl o sobie. Pomyśl o swoich bliskich. No i ludzie zaczynają się brać za łby. Zasłona działa. Zapuszczona na twarz wszystkich ludów. Całun, który okrywa wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. O tym już mówiłem w niedzielę ostatnią. My słysząc słowo śmierć, myślimy o ciele, a z uporem nawet w kanonie mszy świętej jest mowa o tych, którzy zasnęli z nadzieją zmarłych. To nie jest, dla Boga ta śmierć fizyczna to jest pestka. Tylko że ta śmierć fizyczna teraz po grzechu pierworodnym jest problemem, ponieważ odsłania śmierć wewnętrzną w sferze ducha. Lęk, że mam to jedyne, że przez śmierć rozumie się grzech pierworodny, przez śmierć rozumie się, że Bóg odszedł z wnętrza naszego, ponieważ uwierzył komuś, że On jest zagrożeniem dla mnie. Jest taki święty, a niech sobie poczeka, ja sobie pożyję w ostatniej chwili, wskoczę do tramwaju jakoś tam i zawiorę się. Lęk szatański. I dlatego ludzie, owszem, chodzą do kościoła, zaliczają jakoś, ale żeby kult polegał na tym, ja ci daję moje życie tam, gdzie ty mi się dajesz, w krzyżu, co to nie. Chrześcijaństwo jest po to, żeby święty we mnie się uobecnił, moje życie uczynił świętym, ponieważ szczęśliwy jest tylko święty człowiek. Co to nie. To jest ta właśnie śmierć. Śmierć, całą śmierci w sferze ducha. I to sprawia narodziny takiej wieży Babel jak Bruksela. My wam damy szczęście. Ale nawet w preambule konstytucji zmianki o Bogu Stwórcy nie będzie. Żeby nie było złudzeń. I to jest powód tego pośpiechu Jezusa Chrystusa w Ewangelii Łukasza, Ewangelii dla wszystkich narodów, że Jezus śpieszy się do Jerozolimy pokazać na przykładzie narodu wybranego, że oni wierzący w Boga Jahwe w gruncie rzeczy są wewnętrznej śmierci. Ich duch nie jest w stanie zaakceptować takiej miłości, jaką jest Jezus. Tak już ubóstwili siebie i chcą bogactwa, władzy, sławy od Mesjasza. Nie wierzą, że jak Jezus prowadzi Ojca w głębiny Jego ducha, że poczuje, że już ma to, o co mu chodzi. Że może być największym nędzarzem, a jednocześnie najbardziej szczęśliwy. Kiedy Bóg otrze, uzyska każdego oblicza, zdejmie hańbę swego ludu na całej ziemi, nie tylko z Izraela, bo Pan przyrzekł, że ludzie ciągle są raju z zewnątrz, wybrać taką partię, żeby dał maksimum raju. A tymczasem Jezus mówi, tego raju nie było i nie będzie na zewnątrz, tylko ja przynoszę w głębinie Twego ducha moją obecność. I to jest raj. Raj dla Twojego myśli i serca, ponieważ Ty potrafisz odtąd ze wszystkiego uczynić dobro razem ze mną. I powiedzą w owym dniu, oto nasz Bóg, ten, któremuśmy zaufali, że nas zbawi. Oto Pan którym złożyliśmy naszą ufność, cieszmy się, radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oczywiście, że Jezus jest w drodze do Jerozolimy, żeby właśnie to spełnić, to zrealizować. Jakie są wyniki, to my wiemy. Zawsze były tylko były pozory, a maleńka święta reszta. Ale ten tekst zapowiada epokę, u której bramy stoimy, epokę Ducha Świętego. Po potężnym oczyszczeniu, zniszczeniu Faraona, po plagach i po tak zwanej apokalipsie sumień. Apokalipsa sumień to łaska, którą Bóg obiecał już w raju, że my po śmierci, których tak nie chcemy, spotkamy Boga jako Ojca i dwie rzeczy przeżyjemy. Oczarowanie, że to jest to, i rozczarowanie. I swego anioła poprosimy, słuchaj, jest to jakaś łazienka? Tak śmierdzę. Jest to jakaś łazienka? Tak, przygotowane, wszystko dawno. Chodź tu, kochasiu. Taki ci filmik pokażemy z swego życia. I czyście to jest żal doskonały. Jest tam bardzo mistyczny, ale jednocześnie nikomu nie radzę, żeby tam do mistyki. Dlatego też apokalipsa sumie na progę epoki Ducha Świętego będzie polegała na tym, że to przeżycie będzie dane mieszkańcom tego globu tutaj, w tych wymiarach. O ile ja będę miał pod drzwiami ludzi. Ile ludzi. To przyjdzie, bo Bóg nie przegrywa z demonem. Nie przegrywa z demonem. I o tym mówi Ewangelia Łukasza i Apokalipsa. W naszych czasach Bóg będzie zdejmował zasłonę, że ten świat, wartości tego świata zasłoniły triumf Jezusa Chrystusa, krzyżu i zmartwychwstania. Będzie zdejmował całą śmierć, zdejmował hańbę z Kościoła, z tego, co Kościół sobie reprezentuje. I Księga Proroka Izajasza, rozdział drugi, stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchołku gór, wyszczerej ponad pogór. Wszystkie narody do niej popłyną. Czy popłynęły? Jeszcze nie popłynęły wszystkie narody. Ale popłyną w epoce Ducha Świętego. Bo przyjdą kataklizmy. Nogi ludzie pójdą i rzekną, chodźmy, wstąpmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakobowego. Niech nas pouczy dróg swoich, abyśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo prawo wyjdzie z Jonu, słowo pańskie z Jeruzalem. Bez tych odniesień to byśmy dość dziecinnie rozumieli dzisiejszą Ewangelię. Jezus 7 razy, autor Antyny Łukasz będzie 7 razy mówił, że Jezus zmierza do Jerozolimy. Podpowiedziałem, dlaczego mu tak zależy, dlaczego się śpieszy. Kolarz się śpieszy, no bo będzie miał satysfakcję. Jezus się śpieszy do Jerozolimy, bo uratuje świat, pokona demona. Ale tym samym ci, którzy idą za Jezusem, będą mieli pewne kłopoty, bo Jezus, owszem, dokona zbawienia, ale ta trzutka, która w Niego uwierzyła i idzie za Nim jakoś duchowo, nie wie, co ich czeka, że czeka ich prześladowanie ze strony Żydów. Dlatego Jezus mówi, nie bój się, trzutko mała, gdyż spodobało się Ojcu dać wam królestwo. Oczywiście w imieniu waszego ducha, królowanie Boga. Sprzedajcie wasze imię, dajcie almużnę. Ludzie jak jutro posłuchają, mówią, no, ja mam tyle, tyrałem się, żeby to przedsiębiorstwo moje jakoś funkcjonowało i ja mam, co to nie. Posłuchają i pójdą do domu, nie bardzo wiedząc, o co chodzi. Otóż Jezus chce przez to powiedzieć, będziecie prześladowani tutaj po moim zmartwychwstaniu, po wylaniu Ducha Świętego. Rzucą się na was, ba, sprowokują inwazję Rzymu przez powstanie, oblężenie. Jerozolima będzie unicestwiona. Cała Palestyna będzie zniszczona przez legiony rzymskie. Sprzedajcie wasze mienie, które macie i czmychajcie bardzo daleko w kraje pogańskie. I ci apostolscy mówią, że właśnie oni byli apostolami, roznosili prawdę o Jezusie Chrystusie. Sprzedajcie. Dajcie almużnę. Dzielcie się z innymi. Bo wy już macie życie. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczają skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam i serce wasze będzie. Ja zmartwychwstały będę dzięki zmartwychwstaniu, z tą miłością z krzyża i w Ojcu, ale też i w Was. Czy w Was, to Wy o tym decydujecie. Czy Wy przeżywacie chrześcijaństwo jako Bóg w człowieku, jako ta miłość zbawcza w człowieku. Ja po swoim zmartwychwstaniu będę pukał w każdej Eucharystii, w każdej Ewangelii będę pukał. W starożytności drzwi były, zamki były takie, że kluczy się nie nosiło, bo to były takie wielkie, potężne klucze, nie takie maleńkie kluczyki, jakie my mamy. W związku z tym w każdym bogatym domu był odźwierny, który jak Pan zapukał, otwierał, Pan mu dziękował, dziękuję, że się zaspał. Niech będą zapalone, przepasane biodra wasze, zapalone pochodnie. Izraelita, wychodząc w podróż, podciągał swoje szaty, mocno przepasywał, żeby mu nie plątały się po nogach. Tak samo przed każdą pracą. Pochodnie zapalone. Trzymajcie księgi święte w ręku. Trzymajcie księgi święte. A wy podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej przyjdzie. Jezus tajemnicę krzyża nazywa ucztą. Tam nas poślub. Wyrwał z mocy faraona, demona. Tam nas poślub. Miłował nas miłością wieczną. A wróci ze zmartwychwstania. Jako zmartwychwstały po dziś dzień kołacze. Przychodzi i kołacze. No poczekaj, jeszcze nie umiera. Na razie byś nie przeszkadzał. Ja coś z tego życia chcę mieć, czyli bałować. Szczęśliwi, którzy przeżywają chrześcijaństwo, inaugurując każdy dzień przez zaproszenie go z krzyża do swego wnętrza. I wtedy Jezus w naszym wnętrzu razem z nami ucztuje. Modlić się, to przeżywać to, o co mówię. Przepasza się, każe mi zasiąść do stołu, obchodząc będzie mu usługiwał. A to rozumiecie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Jezus Chrystus dla Izraela był złodziejem. Zabrał im ziemię obietnicy, poszli na wygnanie w rozsypkę. Był złodziejem, nie chciał. Chciał być dobrodziejem, a stał się złodziejem. Został wybrany nowy Izrael, Kościół. Okradł. Jezus chce powiedzieć, że albo świat będzie mnie przeżywał jako wielkiego dobrodzieja, który już tutaj na tej ziemi wnosi Ojca w głębinie ludzkiego ducha, prawdziwe życie, królestwo wieczne. W związku z tym w pewnym momencie tak przeżyjecie miłość Bożą w swoim wnętrzu, że będziecie zdychać już we śnie. Albo jeśli go nie macie, to będziecie latać po lekarzach, po chirurgach, tu, jeszcze tu. Ogólnie Jezus chce powiedzieć tak, nie sprzedawajcie tanio szatanowi swego życia. Swoje, każdego, nie sprzedawajcie tanio swego życia duchowi tego świata. Ja to wam opowiadałem jeszcze jak w domu pielgrzyma głosiłem te sobotnie katechezy. Być może w związku z tą Ewangelią. 7 lat pracowałem na Mokotowie w Warszawie. No i kiedyś w niedzielę, niedaleko naszego domu, w kaplicy świętego Szczepana, byłem po kolędzie przez pani samotnej. Taka smutna, przygnębiona. Mówi, co pani taka smutna, przytłoczona? A, proszę, nawet mówić się nie chce. No co takiego, niech pani powie. Proszę ojca, tuż przed wojną wzięłam ślub z mężczyzną. Ale tak się złożyło, że już nie pamiętam z jakich powodów on tuż po ślubie wyjechał do Stanów. I przyszła wojna i wojna sprawiła, że nie mógł wrócić. W związku z tym tam został, pracował. Ale jak przyszły czasy Gierka, pewne rozluźnienie, on poprosił w ambasadzie polskiej i puszczono go do Polski. Dał znać żonie, że wraca. Okazało się, że wraca, ponieważ jest ciężko chory, a tam leczyć się to jest nie tak tanio. Przyjechał, wyglądał to już, że tak powiem, żebraczo, schorowany. No mój, dobrze, że przyjechał, to ja tu mam rentę jakoś tam. Czy masz jakieś? Nie, nie, nie mam nic, nie mam. Ale po pijaku swemu kuzynowi gdzieś tam w Polsce zdradził, że przywiózł pokaźną sumę dolarów, ale ona jest pod zelówką starego buta. tych butach przyjechał jako nędzarz. Pod zrywkami starych butów. Spora sumka, pokaźna sumka. To był taki skarb, że nawet swej żonie nie powiedział. No ona oczywiście zaczęła go w Polsce leczyć. Sprawa była beznadziejna, a liści nieoczekiwanie nagle zmarł. Pogrzeb mu urządziła, msze święte zamówiła dla niego. I po pogrzebie, kiedy wszystko już posprzątała, jego te stare, śmierdzące buty, to wszystko dała na spalenie. Wydaje, że w tym dniu przyjeżdża samochód śmieciara. To wszystko wyniosła 2 godziny wcześniej i ubranie i tak dalej. Ale za 2 dni wpada kuzyn, cały rozogniony. Mówi, słuchaj, czy jego buty jeszcze są? Nie, właśnie godzinę temu tu wyniosłam i już wziął to, bo tam od razu te śmiecie są spalane w Warszawie. Usiadł z wrażenia. Mówi, słuchaj, tam w tych starych butach pod zerówkami były ukryte dolary. Papierowe oczywiście, nie złote, bo złote to nie udźwignął tego wszystkiego. Cały dorobek jego życia spaliłaś. No skąd ja mogłam wiedzieć? Skoro no, daliśmy sobie taki cynk dobry i powiedział mi, że wiesz, ja nawet żonie nie powiedziałem, jestem bogaty. No i poszedł na drugą stronę. Pan Bóg powiedział, tanio sprzedałeś swoje życie, swój dorobek przez chciwość. I chciwość sprawia, że ten świat bardzo tanio sprzedaje, idąc na tamten świat, dzieło Boga człowieka Jezusa Chrystusa. Tanio sprzedaje, wyrzuca na śmietnik. I to jest puenta do dzisiejszej Ewangelii. Że nie pozwólmy, żeby szatan nas okradał. Żeby szatan nas okradał z tego, co najważniejsze. Czego sobie i wam życzę. Amen.